Lekcja 12. 16 września. Życie według ducha. Tekst pamięciowy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. List do Galatów 5:16. Jedną z ulubionych w kulturze anglojęzycznej chrześcijańskich pieśni jest pieśń Roberta Robinsona pod tytułem Przyjdź, o źródło błogosławieństw. Autor tekstu tej pieśni nie zawsze był człowiekiem wiary. Gdy zmarł jego ojciec, młodzieniec obraził się na Boga i pogrążył się w rozpuście i pijaństwie. Gdy usłyszał słynnego kaznodzieję Georga Hitchfielda, Robinson powierzył swoje życie Panu, został metodystycznym pastorem i napisał pieśń zawierającą m.in. takie słowa: Panie, skłonny jestem błądzić, skłonny, by opuścić Cię. Komuś jednak nie spodobały się słowa o zabłąkanym sercu chrześcijanina, więc zmienił je na następujące. Pragnę wielbić Cię, o Panie. Pragnę miłować Boga, któremu służę. Niezależnie od dobrych intencji tego, kto zmienił słowa pieśni, oryginalny jej tekst trafnie wyraża zmagania chrześcijanina. Jako wierzący mamy dwie natury, cielesną i duchową, które walczą ze sobą. Choć nasza grzeszna natura zawsze będzie skłonna odchodzić od Boga, to jeśli poddamy się Duchowi Świętemu, nie musimy być niewolnikami cielesnych pragnień. Takie jest przesłanie Pawła we fragmencie listu, który będziemy studiować w tym tygodniu. Niedziela, 10 września. Postępowanie według ducha. Przeczytaj list do Galatów 5:16. Jak pojęcie postępowania lub chodzenia, wiąże się z życiem wiary. Zobacz list do Galatów 5:16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Piąta księga Mojżeszowa 13:4-5. Pana, Boga waszego, naśladujcie, i onego się bójcie, a przykazań jego strzegąc, i głosu jego słuchając, służcie mu, i przy nim trwajcie. Ale prorok on, albo miewający sny, zabity będzie, bo to mówił, czem by was odwiódł od Pana Boga waszego, który was wywiódł z ziemi egipskiej, i odkupił cię z domu niewoli, aby cię zdradził z drogi, którą przykazał tobie Pan, Bóg twój, żebyś nią chodził, a tak wykorzenisz to złe spośrodku siebie, List do Rzymian 13:13. Chodźmy uczciwie jako we dnie. Nie w biesiadach i w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posfarkach ani w zazdrości, List do Efezjan 4:1-17. Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują. W próżności i umysłu swego, Kolos 1:10. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, Chodzenie jest metaforą zaczerpniętą ze Starego Testamentu odnoszącą się do sposobu życia ludzi. Paweł, będąc Izraelitą, często posługiwał się tą metaforą w swoich listach, by opisać sposób życia właściwy dla chrześcijanina. Użycie przez niego tej metafory jest przypuszczalnie związane także z pierwszą nazwą, jaka była kojarzona z kościołem wczesnochrześcijańskim. Zanim wyznawcy Jezusa zostali nazwani chrześcijanami, zobacz Dzieje Apostolskie 11:26. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi, w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Nazywano ich po prostu wyznawcami / zwolennikami drogi. Zobacz Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Dzieje Apostolskie 22:4. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Dzieje Apostolskie 24:14. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, to sugeruje, że od początku chrześcijaństwo było nie tylko systemem teologicznych wierzeń opartych na Jezusie, ale także drogą życia, którą należało chodzić. Czym według Pawła różni się metafora chodzenia od tej użytej w Starym Testamencie? Porównaj pierwsza księga Mojżeszowa 16:4. Wtedy wszedł do Agary i poczęła, a widząc, że poczęła, wzgardzoną była pani jej w oczu jej. BG. Trzecia księga Mojżeszowa 18:4-4. Sądy moje czyńcie, a ustaw moich strzeżcie, abyście chodzili w nich. Jam Pan, Bóg wasz. BG. Księga Jeremiasza 44:23. Dlatego, żeście kadzili bałwanom, i żeście grzeszyli przeciw Panu, a nie słuchaliście głosu Pańskiego, a tak w zakonie Jego, i w ustawach Jego, ani w świadectwach Jego nie chodziliście. Dlatego przyszło na was to złe, jako się to dziś pokazuje. BG. List do Galatów 5:16-25. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. BG. List do Rzymian 8:4. Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. BG. Sposób życia w czasach starotestamentowych był określany nie jako chodzenie, ale konkretnie jako chodzenie w zakonie, BG postępowanie według prawa, Biblia Warszawska. Halacha to termin używany w judaizmie w odniesieniu do zasad i przepisów zawartych zarówno w prawie, jak i rabinicznej tradycji przodków. Termin halacha tłumaczy się zazwyczaj jako prawo żydowskie, a słowo to pochodzi od hebrajskiego słowa iść, drogą przykazań. Słowa Pawła o postępowaniu według ducha nie są przeciwne posłuszeństwu prawu. Paweł nie sugeruje, że chrześcijanie powinni żyć w sposób niezgodny z prawem. Paweł nie sprzeciwia się prawu ani potrzebie posłuszeństwa prawu. Sprzeciwia się legalistycznemu sposobowi wypaczania prawa. Prawdziwe posłuszeństwo, którego Bóg pragnie od ludzi, nigdy nie może zostać osiągnięte przez zewnętrzny przymus, ale jedynie dzięki wewnętrznej motywacji będącej efektem działania Ducha Świętego, zobacz list do Galatów 5:18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jakie jest twoje doświadczenie w postępowaniu według Ducha? Na czym to praktycznie polega? Jakie praktyki w twoim życiu utrudniają postępowanie według ducha? Poniedziałek, 11 września. Konflikt chrześcijanina. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. List do Galatów 5:17. Zobacz także list do Rzymian 7:14-24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mamy bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jak w swoim chrześcijańskim życiu doświadczyłeś bolesnej rzeczywistości wyrażonej w powyższych słowach? Zmagania, które opisuje Paweł, nie są udziałem każdej ludzkiej istoty, ale wewnętrzną walką, która toczy się w umyśle chrześcijanina. Ponieważ ludzie przychodzą na świat z wrodzonymi cielesnymi pragnieniami, Zobacz list do Rzymian 8:7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Jedynie nowonarodzenie z ducha może spowodować realny, duchowy, wewnętrzny konflikt. Zobacz Ewangelia Jana 3:6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie znaczy to, że niechrześcijanie nigdy nie doświadczają moralnych konfliktów. Ale nawet te konflikty są efektem działania Ducha Świętego. Jednak zmagania, które są udziałem chrześcijanina, toczą się w zupełnie innym wymiarze, jako że wierzący posiada dwie natury, które są wzajemnie wrogie wobec siebie, cielesną i duchową. Na przestrzeni dziejów chrześcijanie tęsknie wyglądali uwolnienia od tych zmagań. Niektórzy usiłowali zmniejszyć ich natężenie przez odizolowanie się od społeczeństwa. Inni twierdzili, że grzeszna natura może zostać zupełnie wykorzeniona dzięki działaniu łaski Bożej. Obie postawy są błędne. Choć dzięki mocy Ducha Świętego możemy z pewnością pokonać pragnienia ciała, konflikt będzie trwał tak czy inaczej, póki nie otrzymamy nowego ciała podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Odizolowanie się od społeczeństwa nie zda się na nic, bo bez względu na to, gdzie się znajdujemy, konflikt zawsze nam towarzyszy. Tak będzie aż do końca świata, powtórnego przyjścia Jezusa. Ponieważ posiadamy dwie natury, jesteśmy dosłownie po dwóch walczących stronach jednocześnie. Nasza duchowa natura pragnie tego, co duchowe, a brzydzi się tym, co cielesne. Jednak nasza cielesna natura pragnie tego, co cielesne, a opiera się temu, co duchowe. Ponieważ umysł człowieka, choćby nawróconego, jest zbyt słaby, by oprzeć się ciału o własnych siłach, jedyną nadzieją na pokonanie ciała jest codzienne poddawanie się Duchowi Świętemu w walce przeciwko naszej grzesznej naturze. Dlatego Paweł z naciskiem podkreśla, iż mamy postępować według ducha. Na podstawie swojego doświadczenia w walce tych dwóch natur, jakiej rady udzieliłbyś chrześcijaninowi, który stara się uporać z tym niekończącym się konfliktem? Wtorek, 12 września. Uczynki ciała. Po przedstawieniu konfliktu między ciałem a duchem Paweł w list do Galatów 5:18-26 szczegółowo omawia naturę tego przeciwieństwa, wymieniając moralne wady i zalety. Taka lista wad i zalet często występowała zarówno w literaturze żydowskiej, jak i grecko-rzymskiej. Autorzy wymieniali zachowania, których należy unikać, oraz zalety, które należy praktykować. Przeczytaj uważnie listy wad i zalet w wymienionych poniżej fragmentach Biblii. W czym lista zawarta przez Pawła w list do Galatów 5:19-24 jest podobna do innych list, a czym się różni? Zobacz list do Galatów 5:19-24. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Księga Jeremiasza 7:9. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. Księga Ozeasza 4:2. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Ewangelia Marka 7:21-22. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Pierwszy list do Tymoteusza 3:2-3. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Pierwszy list Piotra 4:3. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Objawienie Jana 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Choć Paweł dobrze znał różne listy wad i zalet, to jednak użył ich w zdecydowanie odmienny sposób w liście do Galatów. Po pierwsze, choć Paweł przeciwstawia sobie nawzajem dwie listy, to jednak nie odnosi się do nich w ten sam sposób. Przedstawia listę wad jako uczynki ciała, a listę zalet jako owoc ducha. Jest to ważne rozróżnienie. Jak napisał współczesny brytyjski teolog James Dunn, ciało domaga się, podczas gdy duch tworzy. Podczas gdy jedna lista trąci niepokojącym przymusem i szaleńczym pobłażaniem sobie, druga mówi raczej o trosce o bliźnich, spokoju, wytrwałości i wiarygodności. Jedna opisuje ludzką manipulację, a druga boskie uzdolnienie czy napełnienie łaską, podkreślając, że wewnętrzna przemiana prowadzi do odpowiedzialnego postępowania. Drugą, intrygującą i szczególną różnicą między dwiema listami Pawła jest to, że lista wad jest celowo przedstawiona w liczbie mnogiej, uczynki ciała. W przeciwieństwie do tego owoc ducha występuje w liczbie pojedynczej. Ta różnica może sugerować, że życie w ciele prowadzi wyłącznie do niezgody, niepokoju, kłótni i braku jedności. W przeciwieństwie do tego życie według ducha rodzi owoc ducha, który przejawia się w cechach sprzyjających jedności. W tym kontekście niektórzy twierdzą, że nie liczy się to, w co ktoś wierzy o Bogu, byleby był szczery. Nic bardziej błędnego. Lista wad wymienionych przez Pawła świadczy, że jest inaczej. Błędne poglądy o Bogu prowadzą do błędnego pojmowania seksualności, religii i etyki, co prowadzi z kolei do rozpadu więzi między ludźmi. Ponadto taki brak rzetelnej teologicznej wiedzy może także prowadzić do utraty życia wiecznego. Zobacz list do Galatów 5:21. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Przeczytaj listę uczynków ciała. Czy potrafisz określić, który z tych uczynków narusza w jakiś sposób jedno lub więcej z 10 przykazań? Środa, 13 września. Owoc ducha, zobacz list do Galatów 5:22-24. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. List do Galatów 5:22-23, BT. W jaki sposób posłuszeństwo 10 przykazaniom odzwierciedla owoc ducha wyrażony w powyższych wersetach? Zobacz także Ewangelia Mateusza 5:21-22, 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ewangelia Mateusza 22:35-40. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał, nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. 10 przykazań nie jest alternatywą dla miłości, ale pomaga nam okazywać miłość zarówno do Boga, jak i do ludzi. Jakkolwiek miłość wykracza daleko poza literę prawa, to jednak nie jest sprzeczna z prawem. Pomysł, iż miłowanie Boga i bliźniego uchyla 10 przykazań, wydaje się tak samo sensowny jak twierdzenie, że umiłowanie przyrody uwalnia nas od prawa grawitacji. W przeciwieństwie do 15-wyrazowej listy uczynków ciała owoc ducha jest przedstawiony w 9 zgrabnych słowach. Bibliści wskazują, że zalety te są zebrane w 3 grupach po 3, ale nie ma zgody co do znaczenia ich kolejności. Niektórzy widzą w liczbie 3 bezpośrednie odniesienie do Trójcy. Inni są przekonani, że 3 trójki odzwierciedlają sposób, w jaki powinniśmy się odnosić do Boga, bliźnich i samych siebie. Jeszcze inni postrzegają tę listę jako opis charakteru Jezusa. Choć każdy z tych poglądów ma w sobie coś z prawdy, najważniejsze jest znaczenie, jakie Paweł przypisuje miłości w życiu chrześcijanina. Fakt, iż Paweł wymienia miłość jako pierwszą z 9 zalet, nie jest przypadkowy. Wcześniej, w list do Galatów 5:6-13, podkreślił centralną rolę miłości, a także uwzględnił ją na liście zalet w innych miejscach. Zobacz list do Galatów 5:6-13. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Drugi list do Koryntian 6:6. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Pierwszy list do Tymoteusza 4:12. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Pierwszy list do Tymoteusza 6:11. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Drugi list do Tymoteusza 2:22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Podczas gdy wszystkie inne zalety występują także w źródłach pozachrześcijańskich, miłość, greckie agape, jako zaleta jest zdecydowanie chrześcijańska. Wskazuje to, że miłość należy postrzegać nie tylko jako jedną z wielu zalet, ale jako główną chrześcijańską zaletę będącą kluczem do wszystkich innych zalet. Miłość jest najważniejszym owocem ducha. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te 3, lecz z nich największa jest miłość. List do Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Oraz powinna określać życie i postawy każdego chrześcijanina. Zobacz Ewangelia Jana 13:34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jakkolwiek czasami trudno jest ją okazywać. Jak dużo wyrzeczeń wymaga miłowanie? Czy można miłować bez wyrzeczeń? Czego Jezus uczy nas o miłości i wyrzeczeniu się siebie? Czwartek, 14 września. Droga do zwycięstwa. Choć wewnętrzny konflikt między ciałem i duchem zawsze toczy się w sercu każdego wierzącego, chrześcijańskie życie nie musi być naznaczone porażką, upadkiem i grzechem. Co według list do Galatów 5:16-26 jest kluczem do życia, w którym duch panuje nad ciałem. List do Galatów 5:16-26. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, owocem zaś ducha są, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. List do Galatów 5:16-26 zawiera 5 ważnych czasowników opisujących życie człowieka prowadzonego przez Ducha Świętego. Po pierwsze, wierzący musi chodzić w duchu. Grecki czasownik użyty tutaj to peripatein, chodzić wokoło, przechadzać się lub podążać. Księga Zachariasza. Zwolennicy słynnego greckiego filozofa Arystotelesa byli znani jako perypatetycy, gdy podążali za swoim mistrzem wszędzie, dokąd się udawał. Fakt, iż ten grecki czasownik występuje w czasie teraźniejszym, wskazuje, że Paweł nie mówi o okazjonalnym chodzeniu, ale raczej ciągłym codziennym doświadczeniu. Ponadto, ponieważ występuje tu nakaz chodzenia w duchu, oznacza to, że chodzenie w duchu jest zależne od wyboru, jaki musimy codziennie podejmować. Drugi czasownik to prowadzić. Sugeruje on, że musimy pozwolić Duchowi Świętemu, by nas prowadził tam, dokąd powinniśmy iść. Naszym zadaniem nie jest prowadzić, ale dać się prowadzić. Kolejne dwa czasowniki występują w list do Galatów 5:25. Pierwsze to żyć, greckie dzen. Paweł nawiązuje tu do doświadczenia nowonarodzenia, jakie musi nastąpić w życiu każdego wierzącego. Użycie czasu teraźniejszego po raz kolejny wskazuje, że doświadczenie to musi być codziennie odnawiane. Ponieważ żyjemy według Ducha Świętego, Paweł pisze, że powinniśmy także postępować według Ducha. Słowo przetłumaczone jako postępować różni się od tego z list do Galatów 5:16. Tutaj Paweł użył greckiego słowa stoichein. Jest to wojskowy termin oznaczający równanie do szeregu, marsz z synchronizowanym krokiem czy trzymanie szyku. Chodzi o to, że Duch Święty nie tylko daje nam życie, ale także kieruje naszym życiem dzień po dniu. Czasownik, którego Paweł używa w list do Galatów 5:24, ukrzyżować, może się wydawać nieco szokujący. Jeśli mamy podążać za Duchem Świętym, musimy podjąć radykalną decyzję, by uśmiercić pragnienia ciała. Oczywiście Paweł mówi w sposób przenośny. Krzyżujemy ciało przez karmienie ducha i umartwianie grzesznych pragnień ciała. Jakich zmian i wyborów musisz dokonać, by odnosić zwycięstwa, jakie zostały ci obiecane w Chrystusie, zwycięstwa, które dzisiaj wciąż ci się wymykają? Piątek, 15 września. Do dalszego studium. Życie chrześcijanina nie jest usłane różami. Musi on toczyć ciężką walkę. Dręczą go silne pokusy. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. List do Galatów 5:17. Im bardziej przybliżamy się do końca historii ziemi, tym bardziej zwodnicze i usidlające będą ataki wroga. Jego ataki będą coraz silniejsze i częstsze. Ci, którzy odrzucają światło i prawdę, staną się coraz bardziej zatwardziali i nieprzystępni oraz coraz bardziej zawzięci wobec tych, którzy miłują Boga i przestrzegają Jego przykazań. Wpływ Ducha Świętego jest życiem Chrystusa w duszy. Nie widzimy Chrystusa i nie rozmawiamy z Nim twarzą w twarz, ale Jego Duch Święty jest tak samo blisko nas w każdym miejscu. Działa On w każdym i przez każdego, kto przyjmuje Chrystusa. Ci, w których mieszka Duch Święty, objawiają owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad kwestią ukrzyżowania cielesnych pragnień. Co to znaczy? Jak możemy to uczynić? Jak często musimy to robić? Dlaczego Paweł posłużył się tak mocnym czasownikiem? Jak użycie słowa ukrzyżować świadczy o stopniu trudności walki z samym sobą? 2. Jaką rolę, jeśli jakąkolwiek, odgrywa ludzki wysiłek w wytworzeniu owocu ducha? Co twoje doświadczenie mówi ci w tej kwestii? 3. Paweł napisał, że ci, którzy praktykują uczynki ciała, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jak pogodzisz to stwierdzenie z faktem, iż Paweł stwierdził, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez uczynki? 4. Co jest największą trudnością dla ciebie w twojej więzi z Bogiem? Czy nie jest to grzech i to, co grzech czyni z tą więzią? Kto z wierzących nie odczuwał wyobcowania, zwątpienia i rozczarowania z powodu grzechu, zwłaszcza że obiecano nam zwycięstwo nad grzechem? Zważywszy na ten fakt w kontekście zwycięstwa nad grzechem, dlaczego zawsze musimy pamiętać, że nasze zbawienie opiera się wyłącznie na tym, czego Jezus dokonał dla nas? Podsumowanie. Choć w życiu każdego wierzącego toczy się walka między pragnieniami ciała a pragnieniami ducha, życie chrześcijanina nie musi być pasmem porażek. Ponieważ Chrystus odniósł zwycięstwo nad mocą grzechu i śmierci, życie chrześcijanina może znajdować się pod panowaniem Ducha Świętego, który codziennie przynosi dary łaski Bożej i uzdalnia nas do panowania nad pragnieniami ciała.